Co za historia? Wojciech Suleciński, zapraszam. Dzień dobry, witam Państwa. Dziś moim gościem jest profesor Dariusz Kołodziejczyk z Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry, czy się słyszymy?
Dzień dobry, tak.
Chciałbym, żebyśmy porozmawiali o Turcji. W ostatnich tygodniach sporo o Turcji mówimy w mediach. Czy dla zrozumienia tego, co dzieje się dziś w Turcji, powinniśmy się cofnąć o te 600-700 lat i popatrzeć na całe Imperium Osmańskie i to wszystko, co się wtedy działo? Czy też patrzeć na Turcję być może na przykład przez pryzmat, nie wiem, islamu, czy też właśnie na przykład tureckości?
Historia zawsze pomaga rozumieć, ale ja przyznaję, że w ostatnich tygodniach to wielu ekspertów, łącznie ze mną, bywa zagubiony.
No właśnie, no to w takim razie spróbujmy cofnąć się w przeszłość i poszukać tych wątków, które pozwolą nam wyjaśnić, co dzieje się we współczesnej Turcji. To chcę spytać w takim razie, na ile poczucie wielkości, tej imperialnej wielkości jest słuszne, jeśli chodzi o Turków i na ile oni mają takie poczucie, że ta osmańska przeszłość jest dla nich ważna? No i też, no chyba popatrzmy na nią, tak bym działał obiektywnie. Myśmy z polskiej perspektywy co pewien czas ścierali się z Imperium Osmańskim i to jest właściwie chyba ten dla nas najważniejszy kontakt. Nigdy, czy też rzadko patrzymy z drugiej strony. No nie, chyba ostatnio patrzymy częściej z powodu takiego serialu, który się pojawił w telewizji i który się nazywa Wspaniałe Stulecie.
No ja nieraz uważałem, że my mamy wiele wspólnego z Turkami i to z jednej strony jest to taka wspaniała przeszłość, często idealizowana, a z drugiej strony są dość traumatyczne upokorzenia późniejszych lat. I to często potem w efekcie przynosi taką megalomańską, przekonanie megalomańskie o własnej wielkości. Bez wątpienia to i w Turcji, i w Polsce jest widoczne. Turkom na pewno udało się w XVI wieku stworzyć jedno z najwspanialszych imperiów tego okresu. No, imperium, które konkurowało z Habsburgami, które w pewnym momencie mogło liczyć 20 milionów mieszkańców, co jest jak na ten czas bardzo duże, i które no, faktycznie obejmowało kawałek Europy, kawałek zachodniej Azji i północną Afrykę. Natomiast no, lata, zwłaszcza XIX wiek, to jest okres, kiedy Turcja walczy o przetrwanie. Kiedy często no, Turcy zdają sobie sprawę, że Europejczycy nie traktują ich jak równych. Wprawdzie Turcja nigdy nie zeszła tak nisko jak dawna Rzeczpospolita, to znaczy nigdy nie doszło do rozbiorów, ale to poczucie zagrożenia ze strony Zachodu było bardzo silne. No i XIX wiek to jest jakby no, okres kemalistowski i pewna odbudowa tożsamości.
No o tej odbudowie ja myślę, że za chwilę porozmawiamy, ale chciałbym, żebyśmy jednak się cofnęli do tego okresu wzrostu potęgi i potem tego kruszenia się potęgi. Na ile to było tak, że tym spoiwem tego imperium była władza władcy, na ile to była, rodząca się jakaś tureckość, a na ile islam był ważnym elementem, który integrował to ogromne imperium? Przypomnijmy, że w którego skład wchodzili mieszkańcy północnej Afryki, w dużej stopniu Berberowie, Arabowie, czyli te wspólnoty, które wydawały się, że mają odrębną tożsamość.
Na temat tego, jak islamska była dawna Turcja, spory trwają. W latach 30. taki wybitny austriacki orientalista Paul Witek postawił tezę, że początek Imperium Osmańskiego to jest właśnie taka fanatyczna wiara muzułmańska, która spowodowała, że pod skrzydła wojsk osmańskich garnęli się muzułmanie z całego świata po to, żeby walczyć z Bizancjum. To wydawało się bardzo atrakcyjne. To trochę tak jak zakon krzyżacki, który zbierał rycerstwo z całej zachodniej Europy, obiecując im łupy na wschodzie i jeszcze przy okazji zbawienie. Natomiast w ostatnich latach ta teza Witka jest mocno kwestionowana. Zwrócono uwagę na to, że wśród najbliższych towarzyszy Osmana, czyli tego założyciela dynastii, byli chrześcijanie, że wczesna Turcja była niezwykle tolerancyjna, w dużym stopniu składała się zresztą obok muzułmanów z chrześcijan, których tam nikt nie prześladował, i że to raczej była charyzmatyczna władza dynastii, która się zaczynała. Co do kwestii tureckości, nacjonalizmu, no tutaj znowu wchodzimy w wielkie dyskusje, kiedy narody tak naprawdę powstały. No, radykalni zwolennicy tego, że naród powstał dopiero w XIX wieku, no nie widzieliby żadnego narodu tureckiego wcześniej. Jakaś tam wspólnota istniała oczywiście, oparta na języku czy przodkach prawdziwych czy wyimaginowanych.
Gdy patrzymy na te czasy potęgi, to Czy w Europie istnieją takie przekonanie, że to jest imperium zupełnie innego rodzaju niż te europejskie, czy jednak no, na przykład te flirty zdarzające się pomiędzy polityką francuską a polityką turecką na przykład w tych dawnych czasach pokazują, że było to po prostu jedno z wielu imperiów, choć no, jednak inne niż te chrześcijańskie?
No przede wszystkim nie tylko francuską. Polska szlachta miała określenie cesarz chrześcijański i tak nazywano Habsburgów oraz cesarz turecki i tak nazywano sułtanów osmańskich. Przy czym Chwilawi Habsburgowie mieli gorszy PR w opinii szlacheckiej niż sułtan turecki. Co wynikało z tego, że wydawało się, że absolutyzm habsburski jest większym zagrożeniem i bliższym zagrożeniem niż to, że Turcy tutaj przyjdą.
Czy odnoszę takie wrażenie, że to jest trochę krucha podstawa do tego przekonania o tym, że zawsze byliśmy przed murzem chrześcijańskim takim świadomym, przekonanym co do swojej roli?
Ja w to absolutnie nie wierzę. To znaczy, to było wykorzystywane w wewnętrznej propagandzie, w wewnętrznych dyskusjach. Natomiast władcy Rzeczypospolitej w XVI wieku byli zbyt mądrzy, żeby ryzykować starcie z Imperium Osmańskim. Jak się porówna budżety, to ja to kiedyś się bawiłem jeszcze przy pracy magisterskiej, to wychodzi 30-1, to znaczy budżet Imperium Osmańskiego i budżet wojskowy państwa polsko-litewskiego to jest 30-1. Więc oczywiście, no jak się korespondowało z papieżem, to należało powiedzieć, że jesteśmy zawsze i wszędzie gotowi do udziału w krucjacie. Tylko potem się pojawiało, że nie mamy pieniędzy, nie mamy wojska i może poczekajmy, albo poczekajmy, aż inni uderzą i wtedy my dojdziemy. I to jest taki element języka dyplomatycznego od końca XV wieku do końca XVII wieku. Natomiast codzienna praktyka wskazuje na coś zupełnie innego. Na przykład w 1571 roku odbyła się wielka bitwa pod Lepanto, no rozsławiana w całym chrześcijaństwie, gdy flota hiszpańsko-wenecka jeszcze z papieskim wsparciem pokonała Turków na Morzu Śródziemnym. Natomiast rok wcześniej Zygmunt August dał zgodę na eksport dużej ilości cyny do Imperium Osmańskiego, łamiąc papieskie embargo. Cyna służyła do produkcji armat z brązu.
No właśnie, to jeszcze dwa słowa potem zamienimy na temat z kolei polskiej znajomości Turcji, bo myślę, że to jest ciekawy wątek, ale to dopiero po chwili przerwy. Dziś rozmawiamy o Turcji. Moim gościem jest profesor Dariusz Kołodziejczyk. Dzień dobry, panie profesorze. Chcę spytać o tą znajomość realną przez polską szlachtę, szlachtę Rzeczypospolitej Turcji. To był przeciwnik, ale taki przeciwnik, który jakoś chyba trochę imponował. No przypomnijmy o tym, że polscy sarmaci przebrani są w taki wschodni, orientalny strój.
No tak. Udział w poselstwie należał do takiego elementu cyklu edukacji szlachcica, zwłaszcza dobrze urodzonego szlachcica. Ja taki przykład mogę dać. Jan Sobieski wziął udział w poselstwie do Konstantynopola w 1654 roku, jeszcze jako młody człowiek. Tak jak należało pójść na uniwersytet, chociaż kilka lat postudiować, należało pojechać do Holandii, żeby tam zobaczyć fortyfikacje najnowocześniejsze, to również należało wziąć udział w poselstwie do Stambułu. I to, co jest również ciekawe, to jest taka bitwa o kaftany. Ja to kiedyś studiowałem, przeglądając relacje poselskie. Z reguły podczas audiencji w Pałacu Sułtańskim Turcy nakładali 50 kaftanów no, z dobrych, jedwabnych materiałów no, wybranym członkom poselstwa. Z reguły dochodziło do scen i scysji na temat tego, kto ma prawo do tego kaftanu, to znaczy no, bili się dosłownie o te kaftany. Tymczasem kaftan z drugiej strony oznaczał podporządkowanie się władzy sułtańskiej, to znaczy sułtan ubierał obcego posła, ale w jakimś sensie i karmił tego obcego posła, ale to był taki symbol jego zwierzchnictwa nie tylko nad tym posłem, ale również nad królem, który tego posła wysłał. To im zupełnie nie przeszkadzało, więc to jest skądinąd ciekawe. Natomiast oczywiście no, kwestia mody sarmackiej, dlaczego zwłaszcza w męskiej modzie te wzory tureckie, osmańskie zrobiły taką karierę, jest dyskutowana do dzisiaj przez historyków sztuki. Z jednej strony zwraca się uwagę, że po prostu to się podobało, z drugiej strony, że chciało się jakoś w ten sposób podkreślić swoją oryginalność wobec szlachty zachodniej. Chociaż założenie strojów tureckich oczywiście wcale nie oznaczało, że polska szlachta uznawała się za poddanych Imperium Osmańskiego.
Gdy mówiliśmy o tym...
To jest perskie.
No właśnie, gdy mówiliśmy o tym wątku związanym z Janem III Sobieskim, no to no jednak trzeba powiedzieć, że ten rok 1683 z punktu widzenia historii Turcji to jest taki moment jakiegoś przełomu, od jakiegoś ostatniego zrywu po no, ten długi bardzo proces kruszenia się imperium. Czy to jest rzeczywiście tak, że ta wyprawa pod Wiedeń i ta klęska to jest jakby początek końca?
To jakby dwa wątki. Pierwszy to jest takie podejście do Imperium Osmańskiego, że wzrost i upadek. Ja z tym walczę, zresztą nie ja jeden z tym walczę, to tak już 20 lat temu Metin Kunt, no, wtedy profesor Uniwersytetu Cambridge, stwierdził, że Imperium Osmańskie to jest, jak się poczyta historyków, to jest taki dziwny twór, który wzrastał przez 100 czy 200 lat, a potem przez 400 lat znajdował się w upadku. No to jest trochę tak, jak w Polsce próbowano twierdzić, że już przywilej koszycki, a na pewno przywileje nieszawskie, to już był początek końca w ogóle. Ledwo to państwo się rozwinęło, to już jest koniec.
Znaczy wyzysk chłopa pańszczyźnianego jeszcze też taki miał charakter.
No tak, tak, więc to jest takie, oczywiście próba wyjaśnienia wszystkiego, nie było aż tak, XVIII i XIX wiek jednak był w dużym stopniu dynamiczny, to nie było aż tak źle, to nie była wyłącznie zgnilizna w czasie w rozwoju imperium. Ale na pewno Wiedeń i późniejsza przegrana w wojnie z Ligą Świętą, to na pewno jest ważny okres. Czy to jest nieodwracalny upadek, początek upadku, czy tylko no, dotkliwy przytyczek, to można dyskutować. Natomiast to, co jest tutaj ciekawe, że ja podzielam opinię zmarłego rok temu wybitnego specjalisty od Jana Sobieskiego, profesora Zbigniewa Wójcika. Wójcik pokazał, że właściwie to było trochę nieporozumienie. To znaczy, że Sobieski nie chciał walczyć z Turkami. Przez całe lata był zwolennikiem oparcia się o Paryż, a razem z Paryżem oparcia się o Konstantynopol. Był przecież przywódcą frakcji przeciwnej Habsburgom. Natomiast pozostawiony w izolacji przez Ludwika XIV w pewnym momencie postanowił zupełnie zmienić swoją politykę zagraniczną. I zrobił to, ale zrobił to jako polityk, jako pragmatyk, a nie jako ideolog. Więc takie dzisiejsze próby robienia z Sobieskiego bojownika za wiarę nie bardzo odpowiadają jego charakterowi i rzeczywistej roli historycznej, jaką odegrał.
No tym bardziej, że wiele wskazuje na to, że jeśli ktoś wyciągnął z tego zwycięstwa jakieś korzyści, to ci, którzy potem przez następne lata próbują zbierać te ziemie tureckie, albo w każdym razie kosztem Turcji rozgrywać swoją partię polityczną, i to z całą pewnością jest wtedy tak naprawdę Rosja i Habsburgowie.
Tak, no Rosja jeszcze za wcześnie może, natomiast Habsburgowie bez wątpienia byli głównymi beneficjentami tej wojny.
Gdy patrzymy na to, co dzieje się pod koniec XVIII i już w XIX wieku, no to jednak jest to takie dzielenie i wykrawanie sobie z tego imperium co pewien czas różnych kawałków, choć rzeczywiście ten opór ze strony państwa tureckiego bywa zupełnie silny i czasami udaje się też Turcji zbudować no silne sojusze, czego dowodem jest przykład wojny krymskiej. Więc zdarzają się takie momenty, kiedy ta Turcja tak naprawdę jest nie przedmiotem, a podmiotem politycznym także w tym XIX wieku. Czyli jak patrzymy na ten czas, to oni mieli świadomość tego, że to jest, nie wiem, walka o przetrwanie, czy też, że to jest taki trudny proces, kiedy muszą wybrać pomiędzy nowoczesnością a tradycją?
Ja zacznę od prowokacji. Mój przyjaciel turecki, historyk Baki Tezcan, który wykłada w Kalifornii, porównał kiedyś Imperium Osmańskie i Imperium Brytyjskie w XVIII wieku, twierdząc, że proporcjonalnie Imperium Brytyjskie straciło więcej terytorium w XVIII wieku. No to oczywiście chodzi o Amerykę Północną, a jednak nie mówimy o upadku Imperium Brytyjskiego w tym czasie. Więc natomiast oczywiście on chciał sprowokować słuchacza. To nie jest tak, no jednak Imperium Brytyjskie sobie lepiej poradziło w XVIII wieku niż Imperium Osmańskie. Ale te straty terytorialne początkowo jeszcze, no one były dotkliwe, bo każda strata jest dotkliwa, ale nie były aż tak dotkliwe. Natomiast rzeczywiście w XIX wieku, no to jest słowo, które w moim pokoleniu stało się strasznie niemodne, ale chyba go użyję jednak, imperializm europejski, łącznie z imperializmem rosyjskim, no zagrażał Imperium Osmańskiemu. I oni mieli świadomość zagrożenia. Co więcej, oni byli zainteresowani tym, co się stało z Polską, co się stało z Rzecząpospolitą. To też pokazywał taki wybitny, zmarły amerykański historyk Roderick Davison, który, właściwie pamiętam jego wykłady, gdzie on podkreślał, że w XIX wieku elity osmańskie bardzo studiowały to, co się stało z Polską i bardzo nie chciały tego powtórzyć.
Czyli to ta sympatia dla Polski, którą odnotowujemy, ona nie była bezinteresowna, to raczej była obserwacja tego, który został przez sąsiadów rozebrany na części.
Oczywiście. Już w XVIII wieku to wystarczy spojrzeć na mapę. Jeśli Rosja chciała wejść na Bałkany, to najpierw musiała zająć Ukrainę należącą do Polski. I to stamtąd z rejonu Kamieńca i Chocimia szły w XVIII, jeszcze na początku XIX wieku główne uderzenia. Więc było w oczywistym interesie Imperium Osmańskim, żeby Rzeczpospolita została suwerenna i najlepiej neutralna.
Gdy patrzymy na tę historię, to też musimy wspomnieć o takim konflikcie, który się przewija chyba właściwie aż do tej pory. Jakoś tam warunkuje politykę turecką. Czyli sprawa grecka. To jest taki wątek, który się pojawia na początku XIX wieku jako taki element też kultury romantycznej i pewnej takiej, bym powiedział, ideologii przywrócenia Grecji do rodziny narodów europejskich. Czy to jest idea bezinteresowna, czy z punktu widzenia tych, którzy ją krzewili, to tak od początku było, że to jest po prostu ten element tego europejskiego imperializmu?
Ale chodzi o obawę przed Grekami, czy o próbę...
Raczej to, że Europa wspierała powstawanie tej niepodległej Grecji kosztem Turcji.
Tak. Znaczy ja mogę powiedzieć jako anegdotę. Ja w 90 roku wylądowałem jako postdoc na Uniwersytecie w Princeton. Tam wtedy wykładał profesor Al-Hali Rinaldzik, no taki odpowiednik Aleksandra Geistora w historiografii tureckiej. On zmarł miesiąc temu, mając 100 lat. Jeszcze był w pełni przytomny. I Inaldżek kiedyś mi zaczął opowiadać, jak oni są zagrożeni przez Greków. I pokazał mi mapę, na której tłumaczył mi, jak Turcja jest otoczona przez Grecję. Mówimy o dzisiejszej Grecji i dzisiejszej Turcji. I to było na granicy no jakby przytomności umysłowej. Znaczy, jak ja na to patrzyłem, ogromna Turcja, zamieszkana już w tym czasie przez 60 parę milionów mieszkańców, maleńka Grecja, Inaldżyk pokazujący tutaj Cypr, tutaj jakaś malutka wysepka należąca do Dekanezu i twierdzący, że Turcja jest otoczona. Ja sobie uświadomiłem, że ten człowiek urodzony w 1916 roku, który musiał mieć jeszcze 6 lat, kiedy Grecy szli na Ankarę, on do dzisiaj się tych Greków boi. To nie jest tak, że oni to wymyślają. Nam się to dzisiaj wydaje zupełnie irracjonalne, ale ta obawa właśnie przed Grekami, którzy są interwentami z ramienia imperializmu zachodniego, w Turcji była krzewiona. Więc oni rzeczywiście mają taką obsesję. No myślę, że ta obsesja nie była żywiona przez lata ostatnie, ponieważ Stany Zjednoczone faktycznie wyżej ceniły sobie Turcję jako sojusznika w NATO niż Grecję. No myślę, ale rzeczywiście no, kwestia cypryjska tutaj też wychodzi.
Ja myślę, że za chwilę wrócimy do tej historii związanej także z Grecją, bo będziemy próbowali rozmawiać o tych wydarzeniach związanych z okresem przed i po I wojnie światowej. To taki ważny i przełomowy dla historii Turcji moment, ale to dopiero po chwili przerwy. Dziś rozmawiamy o Turcji. Moim rozmówcą jest profesor Dariusz Kołodziejczyk. Dzień dobry, panie profesorze. A jeśli mielibyśmy zacząć rozmowę o okresie przed I wojną światową i tego okresu I wojny światowej, to na co powinniśmy zwrócić uwagę? Bo w XIX wieku ważnym procesem był ten proces upodabniania Turcji do nowoczesnych krajów Zachodu. I on, jakby to powiedzieć, wydawał się raz przypływać, raz odpływać. Znaczy raz próbowali władcy tureccy ten proces przyspieszać, raz zwalniać. No też okoliczności na to wpływały.
No, oni się naprawdę starali. To jest dramatyczna historia XIX wieku. Przy czym nawet ten władca najbardziej kontrowersyjny, Abdul Hamid, którego się często oskarżało właśnie o cofnięcie Turcji, on nie miał nic przeciwko nowinkom technicznym. On budował koleje, rozwijał telegraf. W pewnym sensie był nawet nowoczesny o tyle, że no, kwestia ormiańska, która wtedy się zacznie, to jest takie bardzo nowoczesne, bo czystki etniczne się w dużym stopniu w Europie narodziły, o czym my dzisiaj...
Wstyd się przyznać, że to jest nowoczesność.
No to jest nowoczesność. To jest nowoczesność. To książka Snydera na temat Holokaustu ostatnia. To bardzo silnie podkreśla, że to jest właśnie nowoczesność. Hitler był nowoczesny. Więc pod tym względem XIX wiek to jest właśnie próba uratowania się przed Zachodem, wzmocnienia imperium i są różne metody. Jedni uważali, że trzeba się po prostu zdemokratyzować, wprowadzić konstytucję, dać prawa obywatelskie. Wtedy nasze mniejszości, znaczy Grecy, Ormianie, zaczną się czuć obywatelami osmańskimi, była nawet taka koncepcja, żeby przetworzyć Imperium Osmańskie w Stany Zjednoczone Bliskiego Wschodu. Po prostu to, co łączy tych ludzi. No nie łączy nas język, bo mówimy w różnych językach. Nie łączy nas religia, bo mamy tutaj nie tylko muzułmanów, ale i chrześcijan, Żydów. No to w takim razie niech nas łączy konstytucja. Niezwykle idealistyczne. Ale był taki dziennikarz, publicysta, który coś takiego próbował proponować. Natomiast jest oczywiście druga rzecz. No jeżeli chcemy stawić czoła Europie, no to silna armia. To nie można się cackać z mniejszościami. To nie może być tak, że Ormianie sobie chodzą do prywatnej szkoły i uczą się tylko po ormiańsku i w ogóle nie są obywatelami tureckimi. To nie może być tak, że Żydzi się wykupują ze służby wojskowej, tylko każdy obywatel poddany sułtański powinien służyć w wojsku. No i wtedy oczywiście często się uderza w mniejszości, czy w ich różne prawa. Więc XIX wiek to jest ta walka, wyścig z Europą, który w pewnym sensie przez lata się mówiło, że Imperium Osmańskie przegrało ten wyścig. No ale żadne imperium nie przetrwało I wojny światowej. Natomiast to, co powstało po tej I wojnie światowej, Turcja już nie była taką porażką. Ja często mnie irytowało takie porównanie Turcji i Rosji, że Turcja to jest udana Rosja to jest udana modernizacja, a Turcja to jest nieudana modernizacja. No jak się spojrzy na dzisiejsze GNP w obu tych krajach, jeszcze się uwzględni to, że Rosja jednak w dużym stopniu żyje z gazu, to nie jest zasługa, że się ma gaz, to Turcja wcale tak źle nie wygląda.
No jeśli mielibyśmy też powiedzieć o tym elemencie, który jest tym nowym spoiwem, to tutaj jest już chyba ten wątek tureckości. Znaczy z całą pewnością pojawia się poczucie, że są ci inni i jesteśmy my. Czy on tak naprawdę jest już w tym momencie bardzo skrystalizowany? Czyli wiadomo, kim są ci Turcy?
W 1904 Yusuf Akçura, to był Tatar Wołżański, czyli Turek, ale z Rosji, który studiował w Rosji, a potem przybył do Turcji, napisał taką broszurkę Ictarzis i Asad, trzy rodzaje polityki. I on postawił konkluzję, że tak, próbowaliśmy konstytucję, próbowaliśmy wzmocnić nasze państwo przez konstytucję. Nie zadziałało. Jednak te ludy takie jak Bułgarzy, czy Serbowie, czy Grecy, oni chcą mieć własne państwo, oni z nami nie chcą iść. To dajmy spokój. Próbowaliśmy panislamizm. To jeszcze w 1904, jak Akçura to pisał, to jeszcze panislamizm był bardzo silny. Ówczesny właśnie sułtan Abdulhamid próbował Turków, Arabów, Albańczyków muzułmańskich jednoczyć jako braci w islamie. Akçura twierdzi, że to też nie zadziała. Oni nie będą lojalni, Arabowie prędzej czy później się odłączą. W takim razie postawmy na tureckość. I to jest taki pewnego rodzaju credo ruchu młodotureckiego, który właśnie wtedy się rodził, że to, co nas łączy, to jest właśnie tureckość. Natomiast oczywiście, kto jest Turkiem, jakie są kryteria, tutaj można dyskutować godzinami. No, a to jest tak jak kryteria, kto jest Polakiem, czy kto jest prawdziwym Polakiem, prawda? My mamy bardzo często takie dyskusje. One wróciły ostatnio.
Gdy patrzymy na tą pierwszą wojnę światową, no to ona była porażką, ale porażką, w którą wpisywali się już ci ludzie, którzy odniosą sukces. No, zaczynamy mówić już tutaj o Atatürku, czyli Mustafie Kemalu.
Atatürk bez wątpienia należał do ruchu młodotureckiego. Miał pecha w dwóch aspektach. Po pierwsze, akurat go aresztowano na kilka miesięcy przed wybuchem rewolucji młodotureckiej, został przeniesiony i przez to takie wyrwanie z korzeni no, nie odegrał wielkiej roli w tej rewolucji. Druga rzecz, Enver go nie lubił. Znaczy oni się dosyć wcześnie spotkali i Enver go do końca właściwie kariery nie lubił. Więc tak długo jak Enver miał coś do powiedzenia, to Mustafa Kemal nie mógł awansować. Ale oczywiście Mustafa Kemal należał do ruchu młodotureckiego i Republika Turecka później powstała, jest owocem ruchu młodotureckiego. Jeśli chodzi o pierwszą wojnę światową, no Turcja potwornie zapłaciła. Trzeba pamiętać, że Turcja była w stanie wojny od 1911 roku. Najpierw wojna trypolitańska, potem wojny bałkańskie, potem ta wojna, interwencja z Grecją. To faktycznie jest 1911-1923 cały czas w stanie wojny. To jest ogromne obciążenie dla każdego państwa, zwłaszcza dla państwa biednego, jakim była ówczesna Turcja. I pod tym względem można powiedzieć, że oni sobie całkiem nieźle radzili, przynajmniej na początku. Przez pierwsze dwa lata Turcja, niedoceniana przez państwa europejskie, militarnie radzi sobie nieźle. Oni przeprowadzili ofensywę na Kaukazie, okupioną potwornymi stratami, ostatecznie załamaną, ale to oni atakowali Rosję. No, upokorzyli zachód pod Gallipoli, upokorzyli samego Winstona Churchilla, który wtedy był autorem tego pomysłu desantu. I dwukrotnie dochodzili do kanału Suezkiego, nawet wysadzając desant po zachodniej stronie kanału Suezkiego. Więc faktycznie na Na kilku frontach Turcja sobie radzi do 16 roku. Potem to się wszystko zaczyna walić.
Gdy mówimy o tym okresie po 1918 roku, to jest trochę taka zapomniana wojna. Znaczy dla Europy przychodzi czas pokoju. No Polska ma oczywiście swoją wojnę, a w związku z tym my też nie bardzo pamiętamy, że w tym samym czasie toczą się też konflikty gdzieś na południu. Pierw to jest udział Turcji w wojnie domowej w Rosji, a potem to jest ten bardzo gwałtowny konflikt z Grekami.
No, taka postać czarny Piotruś w historii tureckiej tego czasu to jest premier Wielkiej Brytanii Lloyd George, który również w Polsce jest pamiętany i też nie najlepiej. I Lloyd George założył wtedy, zresztą nie tylko on, zwycięska Antanta założyła, że trzeba dyktować tym pokonanym państwom warunki pokojowe, zaczynając od najsilniejszego. Ponieważ te miliony żołnierzy brytyjskich, francuskich, amerykańskich, oni chcieli wracać do domu po 4 latach w okopach, groził nawet bunt w armii. Więc wiadomo było, że trzeba zacząć od negocjacji z najsilniejszym, że Niemcy nie były rozbrojone, Niemcy miały wciąż armię. Tak długo jak ci żołnierze jeszcze są, no to niech Niemcy podpiszą warunki pokojowe. I Niemcy wybrali na początek, a potem wybierano kolejne państwa pokonanych państw centralnych, Węgry, Bułgarię, Austrię oczywiście i Turcję wzięto na koniec. Zakładając, że Turcja nie zrobi żadnych kłopotów, że Turcja już jest w ogóle rozbita. I Turcja się okazała jedynym państwem tej pokonanej koalicji, która była w stanie odrzucić te warunki pokojowe i 3 lata później narzucić dużo korzystniejsze dla siebie warunki w pokoju w Lozannie. Więc tutaj obliczenia Lloyda George'a były takie, że skoro już brytyjscy żołnierze wrócili, Australijczycy odjechali do domu, Nowozelandczycy odjechali do domu, no to trzeba znaleźć kogoś, kto chce walczyć, bo ma swój własny interes w tym. I armia grecka staje się takim narzędziem wymuszenia pokoju, warunków pokojowych na Turcji. Więc oczywiście Grecja jest zaopatrywana przez flotę brytyjską, jest wyposażona, ma poparcie Antanty, ale to właśnie rękami Greków Antanta próbuje narzucić Turcji warunki pokojowe.
Gdy patrzymy na ten czas, to mówimy o tej nowej republice, która się gdzieś tam krystalizuje tureckiej. Mówimy też o wpływach tego środowiska młodotureckiego. W którym momencie oni pojawiają się jako siła w takim sensie rewolucyjna, że zmieniająca także obyczaje, no inaczej patrząca na kwestie religii i świeckości państwa?
No, młodoturcy objęli formalnie władzę w 1908 roku w wyniku rewolucji, ale oni jeszcze wtedy byli bardzo słabi. Trochę się zachowywali jak podchorążowie w nocy listopadowej, że tak objęli tą władzę, ale nie bardzo wiedzą, co z nią zrobić. Szukają starszych generałów, żeby oni tę władzę przejęli, a ci starsi się bardzo nie kwapią do tego. Później trochę pomogło młodoturkom to, co się działo, ponieważ podczas wojen bałkańskich, no jak są wojny, to z reguły zwalcza się opozycję, można narzucić stan wyjątkowy i dzięki oni swój program zaczynają realizować już w roku 1913, czyli podczas wojen bałkańskich, kiedy na przykład wprowadzono przymusowe państwowe szkolnictwo w języku tureckim. Co się wydaje bardzo postępowe, no ale jak już powiedziałem, Grekom czy Ormianom się to nie podobało, bo oni mieli prywatne szkoły wcześniej, a teraz musieli swoje dzieci wysyłać do państwowych szkół z wykładowym tureckim. No i później oczywiście podczas kolejnej wojny młodoturcy narzucają coraz bardziej swoją władzę, realizują swój program, no między innymi kwestie czystek ormiańskie. Ja tak czekam, aż pan o to spyta, no bo to jest oczywiście wątek niezwykle istotny tutaj, właśnie 1915 rok. Natomiast Mustafa Kemal, kiedy obejmie władzę, no on będzie w bardzo dużym stopniu czerpał z tego programu. To znaczy Turcja turecka, Turcja zamieszkana przez Turków, państwo narodowe. Mustafa Kemal podkreślał, że my jako Turcy my nie chcemy terytoriów obcych, ale na terenie naszego terytorium zostawcie nas, my nie chcemy z kolei tutaj mieć żadnych mniejszości. Każdy, kto mieszka w Republice Tureckiej jest Turkiem, z definicji.
A co z religią? Czy ten wątek, jakby to powiedzieć, szybko się pojawia? Znaczy, gdy patrzymy dzisiaj na ten podział ról, to ta idea właśnie kemalistycznej armii, która jest strażnikiem tego świeckiego i postępowego, w cudzysłowie nieco, charakteru państwa, jest taką pozostałością tamtego czasu. Ale czy to było też świadomy wybór polityków ówczesnych tureckich?
To jest świadomy i osobisty wybór Kemala. Wśród samych młodotureckich działaczy stosunek do islamu był bardzo zróżnicowany. Natomiast Kemal islamu nie lubił. On szanował, ponieważ on był związany z matką, no ta matka była taką tradycyjną kobieciną muzułmanką, no to Kemal z jej niż przykrości nie chciał robić, ale on sam nigdy nie miał przekonania do religii i szedł właśnie za tym, że cywilizacja europejska powinna też oznaczyć to, co on nazywał laicyzmem, czy oddzieleniem kościoła od państwa, faktycznie było często prześladowaniem islamu. W latach 30. na przykład usunięto w ogóle arabski z kolegiów muzułmańskich, to znaczy ci młodzi mułowie, czy młodzi imamowie mieli się uczyć Koranu po francusku. Więc odcięto dawne pokolenie całe od alfabetu arabskiego. I rzeczywiście kemalizm w takim wydaniu to był kemalizm antyreligijny, nawet nie kemalizm areligijny. I część tureckiej armii była wychowywana później właśnie w duchu takim, że laiklik, czyli laicyzm, to jest to, że islam nie ma żadnego wpływu. To jest bardzo dyskutowane. Erik Zürcher, holenderski historyk, zajmujący się właśnie XX wiekiem tureckim, postawił kiedyś tezę, która przekonywała mnie, że może gdyby Mustafa Kemal był mniej radykalny w tej walce z islamem, to udałoby się w islamie doprowadzić do takich procesów, które w kościele katolickim doprowadziły do drugiego soboru watykańskiego. Natomiast islam zepchnięty na pozycję oblężonej twierdzy stawał się bardziej obskurancki czy bardziej bigocki właśnie przez to, że go wyrzucono zupełnie z mainstreamu.
Ale rozumiem, że to było wszystko robione w imię tej nowoczesności i to, mówiąc najkrócej, od rzezi Ormian po tą świeckość państwa i armii, to były wszystko idee, które miały uczynić Turcję nowoczesną, trochę na wzór Zachodu.
To jest czysty darwinizm, założenie takie, co zresztą Romana Dmowskiego również kierowało, inspirowało. Żyjemy wśród wilków. Jeżeli nie chcemy, żeby nas pożarli, to musimy być takim samym wilkiem jak oni. To znaczy właśnie silna armia, silne państwo, nie cackanie się specjalne z mniejszościami czy z opozycją. I to przyświecało Kemalowi.
Popatrzmy na to z perspektywy już tego całego XX wieku. To jest ta modernizacja turecka. Potem jest czas II wojny światowej, która dla Turcji okazuje się być o tyle dobrym wyborem, że wszyscy o nią zabiegają, a ona nie podejmuje żadnej decyzji i nie ponosi skutków II wojny światowej. I potem przychodzi czas zimnej wojny i tego podziału na wschód i zachód, w którym Turcja zajmuje to prozachodnie stanowisko. Czy to jest sukces polityczny tak naprawdę tego modelu funkcjonowania tej nowej Turcji?
No, pod tym względem to można ocenić bardzo wysoko. O ile nie wszystkie elementy, powiedzmy, tak zwanej demokracji wprowadzonej przez Atatürka mogą nam się dzisiaj podobać, to na przykład decyzja pozostania neutralnym podczas II wojny światowej, no i przeprowadzenie tego, no to był majstersztyk. To nie było wcale takie łatwe. Wiele państw chciało być neutralnych, ale nie pozwolono im na to, że to się rzeczywiście udało Turkom przeprowadzić.
No i późniejsze... To tym bardziej ciekawe, że to było już po śmierci Atatürka, czyli jego następcy, którzy z natury swej musieli to państwo przejąć, musieli podjąć trudne decyzje.
Ja tak kiedyś w swojej książce o Turcji porównałem Turcję do Zeliga, do filmu Woody Allena. Znaczy, jak Niemcy szli na Stalingrad, to Turcja tak troszkę była bardziej proniemiecka, ale tak troszkę tylko. Jak Niemcy zaczęli przegrywać pod Stalingradem, to Turcja zrobiła się troszkę bardziej proaliancka, ale tak nie była nigdy do końca po drugiej stronie. No, w Turcji przetrwało 10 tysięcy Żydów europejskich, którzy tam uciekli. Turcja jednak... To i tak kosztowało utrzymanie armii w stanie neutralności, też kosztowało, ale nie poniosła potwornych kosztów, które by pewnie poniosła. No i trochę do NATO to trochę wepchnął Turcję Mołotow i towarzysze radzieccy. To był bardzo poważny błąd strategiczny Związku Radzieckiego. Oni po prostu w 1944 roku zaczęli naciskać na cieśniny i na rewizję granicy na Kaukazie. No i to Turcję, faktycznie popchnęli Turcję w stronę Stanów Zjednoczonych.
No to już nie śmiem powiedzieć, że Władimir Putin tego błędu, zdaje się, nie popełnia.
No tak, ja właśnie patrzę z dużym niepokojem na to, co się w tej chwili dzieje. W Turcji zresztą już od kilku lat jest dyskusja wewnętrzna na temat tego, czy powinni bardziej czy mniej popierać Tatarów krymskich, no bo przecież to są ich bracia. I są politycy, którzy uważają, że jak najbardziej powinni, natomiast są też tacy, którzy uważają, że już zostawmy to, żeśmy to stracili tak dawno temu, zajmijmy się robieniem biznesu i tak dalej.
No to w takim razie popatrzmy na tę współczesną Turcję i znajdźmy te wątki, które prowadzą nas do przyszłości, które są bardzo silnie przez tę przeszłość uwarunkowane. Ta powojenna Turcja to jest spór pomiędzy tymi, którzy są strażnikami tej rewolucji Kemala i tymi, którzy jednak szukają jakiejś nowej, często bardziej religijnej ścieżki rozwoju?
No, w latach 40. i 50. nie można było być w polityce tureckiej i nie mówić, że się jest kemalistą. Wszyscy byli kemalistami. Tylko że rzeczywiście, no, jak jest tylko jedna partia, to wtedy w tej partii pojawiają się frakcje. No i część tych właśnie kemalistów zaczęła nawiązywać do tego, że może jednak więcej przywołać elementów naszej tradycji, czyli islamu, że może to jednak nie jest coś nic takiego strasznego, że buduje się nowy meczet we wsi. I ja przyznam, że ja miałem bardzo wiele sympatii do tego myślenia. To trochę przypominało to, jak polski kościół katolicki w czasach komunistycznych funkcjonował. Właśnie takie próby budowania kościoła mimo braku zgody władz. I też ten islam taki właśnie przyduszony przez świeckie państwo, on często dawał pewną, on był bardziej obywatelski niż to państwo, które powoływało się właśnie na obywatelskość. Pamiętam różne dyskusje także z tureckimi znajomymi, kiedy ja im dawałem przykłady właśnie polskiego kościoła, który stał się schronieniem dla opozycji w stanie wojennym, który właśnie był bardzo otwarty na dialog, także z ludźmi zupełnie inaczej myślącymi. I tak przez długi czas postrzegałem też no, partię, z której wywodzi się obecny prezydent Turcji. Natomiast to, co się właśnie dzieje w ostatnich kilku latach, no, budzi moje przerażenie, tego nie ukrywam.
To wróćmy w takim razie do tego, co się działo właśnie, nim zaczęło się to przerażenie. Przez ostatnie lata mieliśmy do czynienia z takim balansem, ale też i jakimś wyraźnie końcem tego kemalistycznego ruchu, czy też tego politycznych spadkobierców bezpośrednich tego, co zdarzyło się w latach 20. Czy to była słabość wynikająca z takiego naturalnego wyczerpania się, jakby to powiedzieć, biurokratów, którzy sprawują zbyt długo władzę? Czy też po prostu okazało się, że idei już nie staje?
Kemalizm był faktycznie ruchem prawie ograniczonym do miasta, do elit, głównie urzędniczych, Stambułu, Izmiru, Ankary. Był potwornie doktrynerski. Znaczy, tak jak myśmy kiedyś razem mieli zajęcia z ekonomii politycznej socjalizmu na studiach, no to oni mieli wszyscy inkilab tarichi na wszystkich uczelniach, także przyszli lekarze, inżynierowie, mieli się uczyć historii rewolucji. I podobnie jak w Polsce, jak był inteligentny wykładowca, to mógł bardzo ciekawe dyskusje ze studentami robić na ten temat, ale oczywiście formalnie to służyło indoktrynacji. Więc ten kemalizm, w imię którego zresztą wojsko parokrotnie dokonywało zamachu stanu, po prostu nie pozwalał na bardzo wiele, na cokolwiek, co się nie mieściło w tym. Konstytucja ówczesna turecka zresztą nie zezwalała na działanie partii, które by się opierały na ideologii walki klasowej lub też jakiejkolwiek religijnej, religijnej. Więc jeżeli jakaś partia zaczynała się powoływać na ideały islamskie, to po prostu z definicji była zamykana. Mimo wszystko, no, od czasu do czasu odradzały się te ruchy. One od lat 60. faktycznie się pojawiały. Te kolejne partie były zamykane przez ówczesny Trybunał Konstytucyjny turecki, po czym one się odradzały pod nowymi nazwami. No i taka partia potem działała przez kolejnych kilka lat, znowu ją zamykano, znowu powstawała. No i jednym z takich przedpotwarzeń jest dzisiejsza AKP, czyli Partia Sprawiedliwości i Rozwoju, na której czele stał przez lata Erdoğan.
Gdy patrzymy na dzisiejszą współczesną Turcję, to mamy do czynienia z takimi rozdzielonymi instytucjami czy też grupami, które zachowały swoją podmiotowość, ale które nie są w stanie współdziałać ze sobą. Tutaj myślę o tej armii, która jednak jest jakoś tam wciąż spadkobiercą tej dawnej armii, właśnie tego strażnika świeckości państwa. Z drugiej strony mamy do czynienia z nową grupą ludzi, którzy są tymi takimi dość świeckimi mieszkańcami miast, no ale przede wszystkim mamy do czynienia też z mniejszościami. Tutaj trzeba wspomnieć o Kurdach dzisiaj, którzy mają swoje aspiracje i swoje działania, no ale każde z tych trzech środowisk no nie są w stanie być realną, wspólną płaszczyzną dla działania, dla no, tej opozycji, która mogłaby działać, no bo po prostu one się między sobą bardzo różnią.
Tak, no co więcej, przez pierwszą dekadę XXI stulecia AKP było szansą dla Kurdów i bardzo wielu Kurdów głosowało właśnie na AKP, ponieważ AKP była pierwszą partią turecką, która Kurdom zaczęła naprawdę coś dawać. Oni zresztą, AKP się powoływało na to, że my, Turcy i Kurdowie, jesteśmy braćmi w islamie, więc kwestie narodowe nie są tutaj takie ważne. No i to było coś, co dla Kurda mieszkającego w Turcji no było propozycją bardzo atrakcyjną. Co więcej, właśnie armia była no, coraz bardziej osłabiana. Zresztą no, to, że jak się skończył obecny zamach stanu, jest tego najlepszym dowodem. Dotąd jednak armia turecka, na której czele stali generałowie, z reguły dokonywała skutecznych zamachów stanu. Po prostu udało się rozmontować jednak ten monolit, jakim była armia turecka. I więc to, co ostatnio, to jest faktycznie ostatnie trzy lata, to wynika w dużym stopniu z tego, że Erdoğan chciał zmienić konstytucję, że Erdoğan chciał wzmocnić swoją władzę i poszedł na współpracę z tymi, których dotąd zwalczał. Znaczy on poszedł na współpracę z ultranacjonalistycznymi elementami społeczeństwa tureckiego. I tutaj już nie ma miejsca na to, żeby Kurdowie się mogli dobrze czuć w takiej nowej Turcji.
Gdy patrzymy na Turcję współczesną, to demokracja jest ważnym jakimś elementem, czyli mam na myśli demokrację nie już jako instrument sprawowania władzy, ale myślę przede wszystkim o to, że doszły do głosu środowiska, które do tej pory no, tego głosu za dużo nie miały i które odpowiednio poinstruowane, pokierowane no, tworzą tę atmosferę, którą dzisiejszej Turcji widzimy.
Dojście do władzy AKP można też traktować jako pewnego rodzaju drugą falę rewolucji demokratycznej. To znaczy AKP to jest prowincja. To jest turecka prowincja, która przez długi czas była ignorowana, lekceważona przez elity, która zaczęła się domagać władzy, no ale ta prowincja miała właśnie trochę bardziej konserwatywne przekonanie niż przeciętny mieszkaniec elit ze Stambułu czy z Ankary. I to nie jest przypadek, że to się trochę kojarzy z sytuacją w Polsce. Zresztą ja pamiętam 10 lat temu na to wpadł Jakub Kumoch, mój były student, który napisał bardzo taki krótki, ale ciekawy tekst chyba w Gazecie Wyborczej właśnie porównując PiS z AKP. Więc to jest tak, że część ludzi właśnie, która czuła się jakby pominięta, oni zażądali swojego głosu. I to jest, ewidentnie tego nie można lekceważyć. I to 10 lat temu właśnie, kiedy AKP doszła do władzy, śmiano się z tych biznesmenów z prowincji w białych skarpetkach, którzy właśnie wtedy przyjeżdżali do Ankary. Ale no to było też, pozytywne było to, że ta demokracja turecka zaczynała wreszcie sięgać na wieś, zaczynała sięgać do prowincji. To już przestała być zabawka w rękach niewielkiej grupy elit stambulskich czy ankarskich. Zatem przyszła też rewolucja obyczajowa, bo się okazało, że prowincja turecka jest dużo bardziej muzułmańska niż właśnie te dwa miasta.
Gdy patrzymy na Europę, no to patrzymy też na ten bardzo długi dialog pomiędzy Unią Europejską a Turcją. Takie udawanie, że chcemy, żeby Turcja była częścią wspólnoty europejskiej. Przez jakiś czas to było tak, że to nas proszono, a myśmy odmawiali, mam na myśli Europę. Gdy tymczasem teraz to już chyba tak nie wygląda.
No moim zdaniem Turcja, znaczy Unia Europejska zrobiła ogromny błąd kilka lat temu, bo to nie jest tak, że wszystko już było powiedziane od początku. I to trzymanie Turków za progiem, takie często upokarzające dla nich, no na pewno nie było mądre. Myśmy kiedyś z Konstantym Gebertem doszli do takiego samego wniosku podczas debaty w piśmie. Właściwie nie było o czym debatować, byśmy obaj tak samo uważali, że w pewnym momencie było za późno. To znaczy, że to już było kilka lat temu, gdyśmy uznali, że teraz już może być za późno. Że po prostu przyjęcie Turcji jednak demokratycznej, dynamicznej, rozwijającej się gospodarczo, to mógłby być tylko wspaniały impuls dla Unii Europejskiej. Koszty byłyby bez wątpienia ogromne, ale dużo większymi kosztami byłoby zostawienie Turcji poza Unią Europejską. I w tej chwili będziemy pewnie liczyć niedługo te koszty pozostawienia Turcji poza Unią Europejską, bo Turcja już po pierwsze nie bardzo chce, a po drugie taka Turcja, jaka się w tej chwili po tym zamachu stanu już zrobiła, no to rzeczywiście to nie jest to państwo, które by pasowało do standardów Unii Europejskiej.
Gdy pan patrzy na dzisiejszą Turcję, to myśli pan sobie, to musiało się tak potoczyć, czy że szkoda, że jednak w którymś momencie nie skręcono w prawo lub w lewo?
No właśnie to jest to wielkie pytanie. Czy Erdoğan od początku miał tak silne zadatki na człowieka tak autorytarnego, jakim dzisiaj jest? Czy właśnie gdyby żył jednak w trochę innym środowisku, to była szansa? Bo gdyby Erdoğan odszedł w 2012 roku, to prawdopodobnie przeszedłby do historii jako najwybitniejszy turecki polityk ostatnich 100 lat obok Mustafy Kemala. Znaczy ja z przekonaniem to mogę powiedzieć. Człowiek, który no był w dużym stopniu autorem cudu gospodarczego. Turcja przecież przez 10 lat miała takie wskaźniki jak Chiny, wzrostu 10% rocznie GNP. Turcja, która dała Kurdom, ta Turcja właśnie poprzedniej dekady dała Kurdom znacznie więcej niż jakikolwiek wcześniejszy rząd turecki. Oczywiście mniej niż Kurdowie by chcieli, ale dostali telewizję, dostali prasę, dostali autonomię, własnych burmistrzów na wschodzie. No i Turcja, która też politycznie była całkiem takim rozsądnym graczem na wschodzie, stała się pewnym modelem udanego połączenia islamu i demokracji parlamentarnej. Natomiast no, to, co się stało w ciągu ostatnich kilku lat, to jest moim zdaniem no, zupełne sprzeniewierzenie się temu wszystkiemu.
A szczególnie myślę, że wszyscy z przerażeniem, no może nie z przerażeniem, w każdym razie z ogromną troską patrzymy na to, co zdarzyło się w ciągu ostatnich 4 tygodni. Jeszcze raz bardzo dziękuję za rozmowę. Przypominam, że profesor Dariusz Kołodziejczyk był moim gościem. Bardzo jeszcze raz dziękuję za rozmowę.